Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu z Sylwią Ziętek, pisarką, pasjonatką sztuki, poszukiwaczką śladów zapomnianych artystek, autorką wielu książek, w tym między innymi bestsellerowych Polek na Montparnasse, które podbiły serca czytelniczek i czytelników w roku 2001. Wielkie brawa.
Dziękuję bardzo. Dobry wieczór.
A dzisiaj w Zachęcie Sylwia Ziętek ze swoją najnowszą książką Tylko one, polska sztuka bez mężczyzn, wydaną przez wydawnictwo Agora. Dzisiaj premiera książki, a ja mam takie poczucie po lekturze tych 600 stron, że z kolejnym bestsellerem mamy do czynienia właśnie. Kontrowersyjnym dla niektórych, myślę. Zacznijmy od tytułu. Polska sztuka bez mężczyzn. No właśnie, tytuł prowokacyjny, kontrowersyjny. Jakie twoje przemyślenia przede wszystkim niesie na ten temat? I jakie emocje? To znaczy, chciałabym, żebyś powiedziała trochę, co było na początku tej książki i rzeczywiście, czy był w tym jakiś swoisty eksperyment, że sobie wyobraziłaś rzeczywiście, co by było, gdyby nie było mężczyzn w polskiej historii sztuki.
Trochę sobie wyobraziłam, tak. To znaczy, rzeczywiście książka jakby z założenia była w pewnym sposób pionierska, bo no, chciałam właśnie opisać jakąś tam grupę artystek. Mówiąc wprost, chciałam pójść za ciosem po Polkach na Montparnasse i też było takie duże zapotrzebowanie ze strony czytelniczek, czytelników, bo nawet panowie też czytają, się okazuje, na takie historie. Przepraszam bardzo. I no jakby myślałam o tego typu książce, tylko właśnie traktującej sztukę tworzoną przez kobiety w sposób bardziej przekrojowy, czyli no nie chciałam się skupiać na jakimś tam wąskim wycinku czasu albo miejscu, no tak jak to było z Paryżem, tylko potraktować temat szerzej. I rzeczywiście miałam taką myśl, no taką dosyć no właśnie kontrowersyjną chyba. No co by było, gdyby z polskiego muzeum na przykład wynieść, po prostu, no nawet ja byłam ostatnio 3 dni temu w Muzeum Narodowym w Krakowie, tak? I tam jest taka galeria sztuki polskiej z XIX-XX wieku. No i co by było, gdyby wynieść wszystkich Malczewskich, Chełmońskich, Gierymskich, Matejkę, no już tam możemy wymieniać, bo tych nazwisk jest tak strasznie dużo. No i kto by został? Byłyby generalnie puste ściany. No zostałaby no, biedna dziewczynka z chryzantemami, która została przeniesiona z sukiennic tam właśnie do tej galerii. Zostałby pająkówny autoportret z córką, bo teraz tam wisi. No i tam jakaś
taka bilińska. Malutka Mela Muter chyba też.
Znaczy właśnie w Krakowie to tak...
Żadnej nie ma.
W Warszawie wywieszono sprzedawcę zabawek, ale to dosłownie gdzieś z 1,5 roku temu. Jeszcze kiedy pisałam Polki na Montparnasse, nie było żadnej Muter. No i generalnie byłyby gołe ściany, więc rzeczywiście trochę szłam tym tropem, żeby pokazać po prostu, że właśnie te ściany nie musiałyby być puste. To znaczy, gdybyśmy mieli możliwość tak naprawdę poznać twórczość tych artystek, których nie możemy znać, no to te ściany na pewno by nie były puste w takiej sytuacji. No ale oczywiście ta sytuacja, ten stan rzeczy, który mamy, no jest wypadkową przeróżnych czynników. Tutaj też nie możemy mówić, że to jest jakaś ignorancja ze strony, nie wiem, władz muzealnych czy ze strony władz kulturalnych. To jest bardzo złożony problem, bo jakby to na całym świecie taka sytuacja istnieje. To nie jest tylko nasz polski, to chcę podkreślić. Oczywiście ja piszę o polskich artystkach, ale to nie jest tylko polska specyfika. To jest jakby globalna kwestia, o której możemy podyskutować.
No tak, wspominasz o tym chociażby we wstępie do książki i to jest fakt, który mnie rzeczywiście osobiście zszokował. Mianowicie wspominasz o ikonicznym dziele Gombricha, o sztuce, książce niezwykle popularnej, w której dopiero w 16 wydaniu pojawiło się jedno nazwisko kobiety. To jest historia zupełnie nieprawdopodobna.
No to jest dosyć szokujące. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałam pisać tę książkę, no miałam w domu wydanie francuskie tej książki Gombricha z taką nalepką piękną, sprzedano tam 9 milionów egzemplarzy. No i tam jeszcze nie było żadnej kobiety, ja miałam jakąś starszą wersję, więc w ogóle pisałam jakby przy takim założeniu, że w tej historii sztuki nie było żadnej kobiety, a tu trzeba podkreślić, że właśnie ta książka Gombricha to jest referencyjna pozycja, to znaczy do jakiejkolwiek księgarni państwo pójdziecie na świecie, to po prostu no, historia sztuki Gombricha jest wyłożona wszędzie. To jest po prostu coś, co każdy jakby księgarz zarekomenduje. No, pierwszy wybór.
I taki podręcznik obowiązkowy też dla tych wszystkich,
ona jest bardzo gruba, bardzo ładnie wydana.
Się zajmują.
Tam są takie nawet też rozkładane, bardzo piękne zdjęcia. Natomiast rzeczywiście koleżanka mi zwróciła dopiero uwagę, że ona ma już wersję polską, wydaną przez Rebis, to się nazywa W sztuce. I tam już była właśnie ta Kate Kolwitz, jedna jedyna kobieta. Później to właśnie doszłam do tego, że to było, ona została dodana w szesnastym wydaniu tej książki. No to jest, jest niemiecka rzeźbiarka, graficzka, znaczy jest, no jakby zmarła już dawno temu, no ale jest to jedyna kobieta, która funkcjonuje w tej książce. Do tej pory żadnego update'u innego nie było, więc na stan dzisiejszy, no ona jedna zdaniem wydawcy, no bo autor też już nie żyje, no zdaniem kogoś, kto dysponuje prawami do tej książki, do tej publikacji, ona jedna zasługuje na to, żeby się znaleźć w historii sztuki światowej.
Wspominasz w książce o jednym z bardziej przełomowych wydarzeń, jeśli chodzi o herstorię, może przyjmijmy to nazewnictwo, herstorię sztuki w Polsce, mianowicie o wystawie artystki polskiej w Muzeum Narodowym, która odbyła się w roku 90. I była to pierwsza taka prezentacja twórczyń od renesansu po lata 80. Nazywasz ją kamieniem milowym w historii sztuki kobiecej w Polsce. Co się dzięki tej wystawie okazało? Dlaczego ona była taka przełomowa?
No to było rzeczywiście niesamowite wydarzenie. No niestety niepowtórzone do dzisiaj. To też trzeba zaznaczyć, że od 90 roku do dzisiaj nie mieliśmy jakby podobnej retrospektywy w żadnym muzeum w Polsce. Wtedy się to udało zrobić. Wydaje mi się, że na takiej fali jednak, no wiadomo, że zmienił się system polityczny w Polsce, ustrój i tak dalej, więc różne rzeczy dochodziły do głosu. Zaczynaliśmy się interesować Katyniem, Wołyniem, no i też i kobiety się załapały obcesowo. I to była świetna ekspozycja. Wartością jej ogromną było to, że został stworzony katalog, który prezentował takie encyklopedyczne sylwetki polskich twórczyń. I rzeczywiście jest to taka pozycja referencyjna do dzisiaj. To znaczy bardzo ciężko jest ją kupić. W zasadzie jest niedostępna w bibliotekach, takie egzemplarze rozpadające się. Nawet ciężko jest z tego skorzystać, bo to nie było wznawiane oczywiście. Ale to była taka pierwsza publikacja, gdzie postarano się w jakiś sposób przekrojowy zaprezentować właśnie dużą ilość nazwisk i dorobek taki w skrótowej formie polskich artystek. Ich było wtedy, żebym ja się teraz nie pomyliła, wymienionych no kilkaset. Dzisiaj moglibyśmy tak naprawdę podwoić tą liczbę, bo wiele artystek wówczas się nie znalazło w tym katalogu, na tej wystawie. Jakby to też pokazuje, że ta historia sztuki feministycznej cały czas pracuje, cały czas jest żywa i przynosi jakby owoce. I gdyby dzisiaj taka wystawa powstała, oczywiście to jest to wielkie marzenie, pewnie ściętej głowy na najbliższe lata niestety, no to spokojnie w takiej wystawie mogłaby towarzyszyć publikacja, gdzie zaprezentowano by około do 300, 400, może nawet więcej takich sylwetek twórczyń. No i teraz sobie wyobraźmy, prawda, no, gdyby zrobić sondę uliczną, nie wiem, wystawić kamerę gdzieś na ulicy w Warszawie, byśmy się pytali przechodniów, proszę wymienić 5 polskich artystek. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie by były odpowiedzi. No może ktoś tam by wymienił, tak, boznańską, stryjeńską, no może łępicką, no ale tutaj mamy 300 nazwisk, tak. 300 twórczyń, które pozostawiły jakby konkretny dorobek. Tutaj nie mówimy o jakiejś artystce, która kilim utkała i nie wiem, gdzieś tam on się na strychu znajduje, tylko mówimy o takich naprawdę twórczyniach, które pozostawiły dorobek.
A ty w książce opisujesz 20 wybitnych polskich artystek od oświecenia po wiek 20. I tak sobie właśnie wyobrażam, a propos tych wyborów, o których mówisz, że otoczył cię, tak sobie myślę, tłum artystek, kiedy pomyślałaś właśnie, że masz opisać kilkadziesiąt z nich. Ponad 50 nazwisk podobno zapisałaś na kartce, ale no, siłą rzeczy musiałaś dokonać jakiegoś wyboru. Jakie było to pierwsze kryterium?
No tak, to była bardzo ciężka selekcja, muszę powiedzieć. Ja oczywiście, no, czym się kierowałam? No, przede wszystkim jakimiś swoimi fascynacjami. Tutaj nie będę tego ukrywać, nie jestem historyczką sztuki, jakby jestem pasjonatką sztuki i też jakby nigdy nie miałam takiego zamierzenia, żeby zaserwować państwu jakiś kanon, nowy kanon polskich artystek. Nie, no to jest mój jakiś subiektywny wybór artystek, oczywiście podyktowany, no też nie będę tego ukrywać, takimi bardzo przyziemnymi możliwościami, czyli wybrałam no jednak te artystki, o których po prostu mogłam napisać, o których, na temat których miałam duże ilości materiału. Bardzo, niektóre nazwiska po prostu chodziły za mną, mówiąc tak obcesowo, od bardzo dawna. Niektóre z tych pań, którym teraz poświęciłam rozdziały, no miały być opisane w Polkach na Montparnasse, między innymi na przykład tutaj wymienię Zofię Piramowicz, bo ona też większość życia spędziła w Paryżu i ona się jak najbardziej wpisuje jakby w tą konwencję przyjętą w Polkach na Montparnasse, ale po prostu wtedy no zrezygnowałam z opisywania Piramowicz, no bo no nie miałam materiału, w ogóle było bardzo ciężko dotrzeć do samych obrazów tej malarki, no ale jakby z czasem to wszystko troszeczkę ulega zmianie takiej pozytywnej. No i tutaj oprócz tych, które absolutnie moim zdaniem zasługują na takie wydobycie z mroku dziejów, bo nawet nie mówię o zapomnianych artystkach, tylko takich, których po prostu nie mieliśmy szansy znać, no bo nie ma ich w muzeach, nikt o nich nie pisze. No jakby skąd mieliśmy czerpać wiedzę, skąd mieliśmy wiedzieć, że istniała kiedyś Estera Karp, tak bardziej po polsku, ona w tej chwili jest bardziej popularna we Francji, dlatego ja mówię Ester Karp, bo ona się tak nazywa właśnie tam. No jakby, a skąd mogliśmy znać Piramowicz czy inne panie? No jakby nie mieliśmy na to szans i jakby szłam głównie tym tropem, czyli taki robiłam miks troszeczkę tych uznanych, które chciałam pokazać w innym świetle niż to się robi z reguły i które uważam, że no jednak zasługują na taki wielki szacunek i muszą się znaleźć w tego typu książce, no ale większość to są albo te zapomniane, albo te zupełnie nieznane.
Właśnie byłam bardzo ciekawa, skąd to zestawienie jednak osób, artystek, które są już znane. Dzięki tobie też wyciągnięte na światło dzienne chociażby, jak Anna Bilińska, dzięki wystawie, ale też dzięki właśnie Polkom na Montparnasse, Tamara Łępicka, Olga Boznańska, z drugiej strony właśnie te wymienione przez ciebie, Estera Karp, Zofia Piramowicz czy Zofia Szymanowska, ale już udzieliłaś odpowiedzi na to pytanie, to znaczy chciałaś pokazać takie spektrum, jak rozumiem.
No spektrum, tak, i też chciałam pokazać jednak jakiś taki przekrojowy obraz sztuki polskiej tworzonej przez kobiety, czyli no nie chciałam się koncentrować na, nie wiem, na wieku XIX czy wieku XX, tylko raczej pokazać przekrojowo, uzmysłowić też jakby czytelniczkom i czytelnikom, że ta sztuka tworzona przez kobiety, ona istniała od naprawdę bardzo dawna. No tutaj pierwsza z tych artystek to jest Rajecka, no to jest artystka XVIII-wieczna, czyli jakby naprawdę ta tradycja profesjonalnej sztuki tworzonej przez kobiety, no to nie jest kwestia tam, nie wiem, 100 lat czy 150, tylko jest naprawdę długa, ale Rajecka kompletnie zapomniana, jakby w mroku dziejów przepadła. W latach 50. o niej troszeczkę pisano, co jest ciekawe. Powstała taka publikacja właśnie o malarkach epoki oświecenia, a później po prostu no, kamień w wodę. Szymanowska, Też malarka zupełnie zapomniana. Znaczy ona jest tylko przywoływana w takim kontekście Mickiewicza, no bo rzeczywiście no ona miała takie doświadczenie z rodziną Mickiewiczów, była przyrodnią siostrą Celiny Mickiewiczowej i rzeczywiście pojechała do Paryża i żyła po prostu z Mickiewiczami w tym takim bardzo trudnym okresie, kiedy no ta sekta, no bo tego nie można inaczej nazwać, sekta Tobiańczyków, przeżywała jakieś tam apogeum i ona wpadła po prostu w ten moment, kiedy bardzo dziwne rzeczy się działy w tej rodzinie i wśród ludzi, którzy tą rodzinę otaczali. Ona pisała pamiętnik, który później syn Mickiewicza, Władysław Mickiewicz, no, naprawdę ogromnym nakładem sił tropił i w końcu zniszczył. I tak naprawdę postać Zofii Szymanowskiej dopiero Boj Żeleński przed wojną jakoś wydobył z mroku dziejów, ale ona była tylko zawsze opisywana no, w kontekście właśnie Mickiewicza, czyli jako ta osoba, która znała poetę, ewentualnie namalowała jego portret i też była jednak obarczona taką złą sławą. To znaczy uważało się, że to była taka postać mroczna, która szkodziła Mickiewiczowi, która wprowadziła taki zamęt w tą rodzinę, no, bardzo pejoratywna. Natomiast no, mi zależało jednak na tym, żeby pokazać, że ona była profesjonalną malarką, która no, pewnie miała więcej możliwości niż szczęścia, bo szczęścia w życiu za bardzo jednak nie miała. Przepraszam, bo się rozgaduję.
Nie, ale to jest niesamowicie ciekawe. Do Szymanowskiej nie wiem, czy wrócimy jeszcze, ale ja bym powróciła do Anny Rajeckiej, jeśli pozwolisz, bo piszesz o niej, że to kobieta uznawana za pierwszą polską malarkę profesjonalną, portrecistka polskich elit za czasów króla Stasia, która no właśnie potrafiła pokierować własnym losem, nie oglądając się z tego, co piszesz, jaką opisujesz, na konwenanse i na różne ograniczenia epoki, w której żyła, o której, i to jest ciekawy temat, co bardzo znamienne, o której mąż, który zajmował się historią sztuki, nie wspomniał ani razu w swoich zapiskach, pismach i dokumentach.
No tak, no to jakby tak, to jest fakt, który mówi to sam za siebie, co jest o tyle dziwne, że rzeczywiście, znaczy Rajecka jest bardzo ciekawą postacią, to muszę zaznaczyć, że my tak naprawdę niewiele o niej wiemy, bo no jakby tak, to, co pozostało po tych czasach schyłkowych panowania Stanisława Augusta, no to nie jest jakiś wielki materiał biograficzny. No jakby korzystałam z tego, z czego mogłam. Rajecka była bardzo sprytną osobą. To możemy sobie wyobrazić, jak musiało wyglądać jej funkcjonowanie tutaj na dworze, na naszym Zamku Królewskim, bo to się tutaj wszystko zaczęło. Była malarnia Baciarellego. No może nie chcę tutaj iść w stronę jakiegoś pudelka, ale powiem tylko, że to była takie miejsce, które gromadziło, że tak powiem, nie wiem jak to ładnie ująć, no, wszelkie panny, które sobie wybierał król jako nałożnice, więc ta malarnia to jakby nie
no
tylko...
One były modelkami.
No modelkami były, tak, malarkami, no i jakby ta malarnia to było też właśnie takie miejsce, gdzie król bardzo często bywał, tak oglądał, przypatrywał się tym modelkom, tudzież malarkom i sobie wybierał te panie. No i więc Rajecka przeszła przez tą malarnię Baciarellego, ujawniła duży talent, malarski oczywiście. Mówię serio. Znaczy była na tyle utalentowana, że rzeczywiście była dopuszczona do malowania portretów no, tych elit po prostu Rzeczpospolitej. Malowała wszystkich Potockich, Zamoyskich, no już tutaj nie będę szczegółowo wymieniać, no ale to były te osoby z otoczenia po prostu króla, więc rzeczywiście, żeby dostąpić do takiego zaszczytu, no to też musiała wykazywać się talentem, no i zabiegała o to, żeby król ją wysłał na stypendium do Paryża. Uczestniczyła też podobno w obiadach czwartkowych.
Jako chyba jedyna kobieta.
Jeszcze była, też te relacje nie są tak do końca potwierdzone, była jeszcze taka taka stateczna matrona żydowska, którą Stanisław August dopuszczał podobno do obiadów czwartkowych, ale te obiady, ja tam troszeczkę cytuję takich przaśnych, że tak powiem, strof. No tam się towarzystwo bawiło dosyć tak odpowiednio. No i Rajecka świetnie w tym wszystkim jakoś funkcjonowała, natomiast też była przedmiotem plotek. Oczywiście mówiono, że ona jest w ogóle córką Stanisława Augusta Poniatowskiego. No to, że kochanką, no to już rzecz jasna. No ale ona naprawdę potrafiła pokierować swoją karierą na tyle sprytnie, że wyjechała na to stypendium królewskie do Paryża. No i tam też podjęła kroki, żeby się wyzwolić spod tej kurateli Stanisława Augusta, która była dla niej niewygodna, no jakby z wiadomych względów. Stanisław August no nie tylko jakby chciał panować nad jej życiem, no ale zlecał konkretne prace. No uważał, że to jest po prostu jego taka nadworna malarka, którą może dysponować. Przepraszam za wyrażenie. No, w każdym razie ona się odnalazła bardzo sprawnie w tej paryskiej rzeczywistości. Wyszła po prostu za mąż za francuskiego twórcę, tego pana, o którym wspomniałaś. Przyjęła jego nazwisko. Ona we Francji funkcjonowała jako Madame Gaud de Saint-Germain. Chociaż pracę podpisywała Rajecka, to znaczy już miała tą swoją klientelę też francuską, której nie chciała utracić. Była pierwszą, i to nie tylko artystką, też była artystą. Ja właśnie boję się wchodzić troszeczkę w te kwestie terminologiczne. No była po prostu pierwszym twórcą polskim, który zadebiutował na salonie paryskim. To też jakby rzadko jest podkreślane, że to wcale nie żaden malarz polski, tylko ona. Jakieś tam sukcesy, sukcesy odnosiła, była bardzo sprawna, jeśli chodzi o pastele i miniatury, natomiast jej życie zostało bardzo brutalnie, jakby to powiedzieć, naruszone po prostu przez rewolucję francuską. I tak dokładnie nie wiemy, co się z nią działo. To małżeństwo musiało uciekać z Paryża, tak jak większość arystokratów. Schronili się chyba w Clermont-Ferrand, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie Rajecka przestała w pewnym momencie malować. I tak dokładnie niestety nie wiemy dlaczego. Co się takiego wydarzyło, czy to były kwestie właśnie jakichś przeżyć związanych z rewolucją, czy jakieś kwestie macierzyństwa, bo ona też urodziła podobno syna, to nie jest tak do końca potwierdzone, ale podobno urodziła syna. W każdym razie przestała w pewnym momencie malować, pod koniec życia była ociemniana, straciła wzrok. Tak, to też jest ciekawa sprawa, że właśnie te malarki XVIII-wieczne często traciły, jakby miały problemy ze wzrokiem. Podobnie Elisabeth Vigée-le-Brun, czyli ta najsłynniejsza taka XVIII-wieczna portrecistka francuska, malarka nadworna Marii Antoniny, która między innymi malowała portrety też Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ona też straciła wzrok. Pewnie to były kwestie po prostu niemożliwości leczenia pewnych chorób oczu, ale Rajecka no ciekawa.
Rajecka ciekawa, zaczęłam od no właśnie tej kwestii męża. Nie chciałabym, żeby się nasze spotkanie wokół tych mężów właśnie wypierających swoje żony skupiło, ale jednak no właśnie mężowie, bliscy, otoczenie często traktowali, często dla usprawiedliwienia, wydaje mi się, własnych uprzedzeń, te artystki, o których piszesz, z każdej z epok tak naprawdę, jak nie do końca zdrowe na umyśle również. Prawda? Cóż za łatwa broń, żeby wmówić kobiecie chorobę psychiczną.
No ale to była świetna,
tylko dlatego, że uciekała od konwenansów. No tak się stało z Zofią Stryjeńską chociażby, prawda?
Tak, tak. Zofia ale nie Stryjeńska. Tylko. No nie tylko. No, to było też takie właśnie narzędzie dyscyplinujące kobiety. One zwykle jakby, znaczy większość z nich jakby żyła z tą świadomością, że jakby każdy eksces, jakieś przekroczenie norm obyczajowych no jest związane właśnie z ryzykiem bycia potraktowaną jako, po prostu mówiąc obcesowo, wariatka. To spotkało wiele kobiet. Ja tutaj wspomnę tylko, wszyscy znamy rzeźbiarkę Camille Claudel. Tak, no rodzina ją umieściła w pewnym momencie w zakładzie psychiatrycznym i ona tam chyba po 40 latach zmarła. Ale to nie tylko Camille Claudel. No tutaj właśnie wspomniana Celina Mickiewiczowa. No też była uznana za osobę psychicznie chorą. Mickiewicz też ją umieszczał kilkukrotnie w zakładzie dla psychicznie chorych. Kiedy powiem szczerze, zagłębiałam się w te dokumenty dotyczące właśnie żony Mickiewicza, no to wydaje mi się, że dzisiaj byśmy nie mogli powiedzieć, że ona była naprawdę chora w takim stopniu, żeby wymagała jakiejś hospitalizacji.
No tak, ale to co on jej zafundował przecież? No, mieszkała pod jednym dachem z jego kochanką prawdopodobnie.
No tak, tak, a już wtedy była uleczona. To też jest w ogóle niesamowita historia, bo jakby dlaczego Mickiewicz został Towiańczykiem, jakby ta sekta go tak całkowicie pochłonęła, bo Towiański uratował Celinę Mickiewiczową od szaleństwa. I ona jako ta rzekomo chora psychicznie, która wymagała hospitalizacji i była niespełna rozumu i po prostu zachowywała się jak, niepoważnie, no ona została uleczona przez Towiańskiego, który po prostu według dzisiejszych standardów on jej zafundował taką sesję terapeutyczną. I to wystarczyło, żeby nagle ozdrowiała. Znaczy on to oczywiście przedstawiał jako cud, jako pewne zrządzenie boskie, to ten fakt uzdrowienia. I dlatego też pozyskał Mickiewicza dla swojej sprawy. A wydaje mi się, że no żadna choroba psychiczna, która wymaga naprawdę hospitalizacji i jakichś zabiegów, no nie daje się wyleczyć dzięki kilku seansom po prostu, powiedzmy, pseudoterapeutycznym, więc myślę, że to, na co cierpiała Celina Mickiewiczowa, to był po prostu deficyt uwagi. Mickiewicz ją odciął emocjonalnie kompletnie. Jakby nie był takim mężem, który chciał się sobą podzielić. Był takim, jak to się mówi, emocjonalnym Einsteinem. W każdym razie to są takie właśnie historie. No dzisiaj możemy to weryfikować poniekąd, bo przecież nie wiemy, jakby nie mamy dokumentacji medycznej, bazujemy tylko na jakichś relacjach. Te relacje czasami są takie wręcz kuriozalne, tak jak w przypadku tej Celiny. Jakiś Towiańczyk pisał, że no ona się właśnie zmieniała po prostu kilka razy dziennie stroje i twierdziła, że jest Matką Boską. No też jakby w ogóle jak to zweryfikować według dzisiejszych kryteriów? To jest niemożliwe. Więc to były tego typu historii. No tak jak tu wspomniana przez ciebie Zofia Stryjeńska, no to było, jej przypadek jest absolutnie taki pokazowy, można powiedzieć, jeśli chodzi o po prostu opresję, stosowanie opresji wobec kobiety, bo jakby Stryjeńska oczywiście miała fantazję niesamowitą i jakby nigdy tego nie ukrywała, że sztuka jest dla niej absolutnie najważniejsza nie boję się tego powiedzieć, zaniedbywała przez bardzo długi czas jakby swoje dzieci. No niespecjalnie się poczuwała też do roli matki, nie bardzo umiała się odnaleźć jako matka i rzeczywiście koncentrowała się na sztuce, no ale to była zazdrosna niesamowicie o swojego męża, no ale on też jakby dawał jej powody do tej zazdrości, bo był takim znanym jednak, tak powiem elegancko, Don Juanem zakopiańskim, więc to też jakby jej obsesje, jej jakieś działania nie brały się znikąd. No, ona po prostu była zazdrosna i tak się zachowywała w sytuacji, kiedy była po prostu zdradzana przez męża. No ale on Karol Stryjeński, wykorzystał swoje możliwości, swoje znajomości też w kręgach lekarskich i dwukrotnie Stryjeńska była zabierana do szpitala dla psychicznie chorych. Oczywiście wychodziła z tego szpitala, bo nikt nie był w stanie jakby przypisać jej takiej autentycznej choroby psychicznej, ale to już były też lata jednak XX wieku. No, gdyby to był wiek XIX, to jestem przekonana, że ona by z tego szpitala prawdopodobnie nie wyszła. No, jestem o tym przekonana, żeby tam została na dłużej. No, tu już mówimy o wieku XX. Zresztą miała też rodzinę, która jakoś tam się nią interesowała. No, ale to było zawsze takie narzędzie dyscyplinujące kobiety i bardzo, bardzo też traktowane poważnie, no bo wystarczyło zachowywać się po męsku, no tak jak właśnie robiła to na przykład Camille Claudel wspomniana. Ona po prostu bywała w różnych lokalach paryskich, bawiła się, tańczyła tak jak bawili się mężczyźni i to wystarczyło, żeby uznać ją za kobietę niezrównoważoną, wymagającą jakiegoś okiełznania, no i takie okiełznanie oczywiście no, najlepiej było przeprowadzane w szpitalu psychiatrycznym.
Tak, mówimy o szpitalu psychiatrycznym, może to nie jest dobry pomost, ale myślę cały czas o wspomnianej przez ciebie Esterze Karp, która tak, do szpitala psychiatrycznego trafiła i rzeczywiście to jest w ogóle postać, którą wyciągasz z jakiegoś totalnego niebytu, urodzona w Skierniewicach tak, w roku 1897, tworząca w Paryżu, którą uznawano za jedną z najważniejszych artystek szkoły paryskiej. Tak. No może to takie szerokie pytanie, ale skąd takie zapomnienie o tej artystce?
No tak, Esther Karp jest jakby cudowną absolutnie artystką i tu muszę przyznać, że no niestety nie Polacy ją jakby odkryli ponownie. To zrobiła Francja, to paryskie badaczki tak naprawdę trafiły na jej ślad. Dlaczego ona była zapomniana? No ona tworzyła w pewnym momencie rzeczywiście w tym nurcie szkoły paryskiej, wyjechała, tworzyła też w Łodzi, współtworzyła taką grupę awangardową Jung Yiddish. Natomiast wyjechała do Paryża i tam sobie całkiem nieźle radziła, natomiast nadszedł kryzys lat 30. To były też takie czasy bardzo trudne dla artystów paryskich, bo nagle po tym boomie lat 20., takich złotych latach, kiedy sztuka przeżywała swoje takie najlepsze lata, no nastąpił kryzys ekonomiczny i po prostu malarze, rzeźbiarze nie mogli sprzedawać swoich prac. Akurat Esther Karp no miała pecha jakby na wielu płaszczyznach, bo nie dość, że przyjechała do Paryża, a tam zaraz jakby nastąpiła ta katastrofa związana z kryzysem ekonomicznym, to jeszcze no, była związana swego czasu z Leopoldem Zborowskim. No, to jest dla mnie bardzo, bardzo taka szczególna postać. No, jeden z moich bohaterów mojej książki Lunia i Modigliani, Leopold Zborowski.
Marszant, prawda?
Tak, marszant Modiglianiego między innymi. I on też w latach 30. No, zajmował się polskimi artystami. No i podpisał umowę właśnie ze Esterą Karp. Ona miała być jego taką artystką, przez niego protegowaną. No i miała naprawdę straszliwego pecha, bo ledwie podpisała umowę ze Zborowskim, miała mieć indywidualną wystawę w jego galerii i Zborowski zmarł po prostu. To był też taki, to była taka śmierć przedwczesna, wywołana po prostu spowodowana przez reperkusje po wypadku samochodowym. No więc miała podwójnego pecha. W latach 30. też jednak jakieś takie problemy psychiczne w przypadku Esther Karp zaczęły się ujawniać. Ona na przykład no była w katastrofalnej sytuacji finansowej, ale oprócz tego niestety to, co się jej przydarzyło, to było to zbieractwo, czyli zajmowała jakąś tam bardzo małą klitkę na bulwarze Saint-Germain w Paryżu. No i zaczynała zbierać przedmioty, zbierać śmieci, jakby nie wyrzucała niczego, przez co skonfliktowała się z sąsiadami w bardzo poważny sposób. Zaczęła się izolować. To jest też niesamowite, że ona pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem wojny, no miała takie wizje religijne, ona była bardzo, bardzo wierząca i cały czas pozostawała w takim ścisłym kontakcie z religią żydowską, jakby w przeciwieństwie do większości twórców École de Paris, którzy się jakby odcinali w pewnym sensie od kwestii religijnych, ona jednak była zagłębiona cały czas w religię i miała na przykład wizję taką, że gazowania Żydów, no to jest w ogóle niesamowite, prawda? Rok 38, Esther Karp ma wizję, że po prostu naród żydowski będzie gazowany. No to są w ogóle takie historie, aż jak czytam te dokumenty, te materiały, to aż tak mnie ciarki przechodziły. No miała jakieś tam, powiedzmy, takie mistyczne momenty w swojej twórczości. No i w końcu przepraszam, za długo mówię. W każdym razie wylądowała, mówiąc obcesowo, w zakładzie psychiatrycznym, co też ją uratowało, dlatego że dzięki temu, że w czasie wojny tam spędziła czas, no nie była deportowana, bo to nie było tak, że wszyscy Żydzi w Paryżu przetrwali, bardzo wielu jednak zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Ona była w szpitalu psychiatrycznym, dzięki temu przeżyła. No nie przeżyła większość jej rodziny, jej siostry, jej rodzina ze Skierniewic. I to wszystko też spowodowało jakieś takie natężenie tej choroby psychicznej. Też zostawił ją jakiś wieloletni partner, który wyjechał do Anglii walczyć jakby na froncie II wojny światowej. No i to wszystko spowodowało, że rzeczywiście te jej problemy psychiczne były bez wątpienia, no istniały na pewno. W jej przypadku była to jakaś choroba, ale co jest też ciekawe, że ona przebywając w sumie to chyba ponad 30 lat żyła w różnych szpitalach psychiatrycznych, I cały czas jakby tworzyła. Natomiast nikt z personelu...
Nie wierzył.
Nikt z personelu jakby medycznego o tym nie wiedział. Jakby lekarze w ogóle jej nie wierzyli. Ona opowiadała, że ona była malarką z kręgów École de Paris. Ci francuscy lekarze się tam stukali w głowę. No tak, jakaś po prostu niezrównoważona kobieta opowiada bzdury. Nawet dawali jej farby, żeby ona zaprezentowała swoje umiejętności. Ona nigdy nie chciała pokazać, jak maluje. I lekarze byli przekonani, że ona po prostu opowiada bzdury. Natomiast kiedy umarła, pod siennikiem jej łóżka szpitalnego odnaleziono po prostu setki rysunków wykonywanych długopisami jednorazowymi, bikami. Ale te rysunki są niesamowite. Jak będziecie Państwo mieli okazję, no dwa są zaprezentowane tutaj w książce. Tak. Ja też dotarłam do takiego pana Dariusza Dekierta z Uniwersytetu Łódzkiego, który zbiera te prace Ester Karp. No, zgromadził już naprawdę bardzo, bardzo dużą ich ilość. Ja posiadam dwa obrazy olejne, tu się pochwalę, ale on ma właśnie bardzo dużą kolekcję tych rysunków wykonanych długopisem. One są naprawdę niewiarygodne, bo tam jest tak duża waga przywiązywana do detalu i one są tak szczegółowe, tak też tajemnicze. Tam się pojawiają przeróżne symbole, znaki, jakieś takie nawiązania do Tory, do życia Ester Karp, do jakby mitów przeróżnych, legend. Niezwykle ciekawe. No, czekają na pewno na interpretację też w kontekście jakby kultury żydowskiej, ale też tutaj potrzebna jest osoba, która zna jidysz, która rozumie symbolikę pewnych elementów w kulturze żydowskiej. Jestem pewna, że w pewnym momencie taka analiza powstanie, bo Ester Karp no, zyskała wielką, wielką sławę w kręgach Muzeum Żydowskiego w Paryżu.
Myślę, że to jest bardzo ważne miejsce też, tak. Jeżeli chodzi o tę książkę, bo często się odnosisz tak. do tego,
świetne
że właśnie
miejsce,
tak, że tam trafiasz na pewne tropy.
Tak, tam trafiam zdecydowanie i tam rzeczywiście też muzeum zakupiło wiele prac Ester Karp, otrzymał darowiznę, która składa się z takiego skromnego archiwum po artystce, ale też z obrazów. Więc jeżeli Państwo będziecie kiedyś w Paryżu, ja w ogóle bardzo zachęcam do odwiedzenia tego muzeum. Ono się mieści w dzielnicy Marais, takiej no, naprawdę jednej z cudowniejszych. I jest to świetne miejsce, które też bardzo kultywuje właśnie pamięć o twórcach szkoły paryskiej, a tutaj no, mamy się czym pochwalić, bo no, o panach dzisiaj nie mówimy, no, ale tam i Kisling, i Zak, no, ale Melamuter, Alicja Halicka, to są właśnie artystki, które to muzeum jakoś stara się przypomnieć światu. No i Ester Karp teraz.
W wielu przypadkach, jak przyznajesz, na przybliżenie losu bohaterek książki nie pozwalał ci brak źródeł, ale piszesz też, że na małe cuda w tej materii zawsze można liczyć. Dużo zawsze. Cudów się zdarzyło w trakcie pisania tej książki?
Tak, chociaż ja bym chciała więcej, żeby się zdarzyło. Zawsze się czeka na ten cud i zawsze się liczy na to, że nie wiem, nagle gdzieś tam się objawi jakaś korespondencja, pamiętniki, no takie rzeczywiście źródła najwspanialsze dla jakby biografa. Troszeczkę tych cudów było, ja muszę powiedzieć, że miałam duże szczęście, jeśli chodzi o kontakty tutaj z ludźmi, o kontakty na przykład z córkami artystek, które naprawdę były bardzo otwarte, jeśli chodzi o dzielenie się informacjami. Ja tutaj wspomnę Bettinę Bereś, też artystkę, córkę Marii Pinińskiej-Bereś, która naprawdę no, z takim bardzo, bardzo, z takim szczerym sercem dopuściła mnie do różnych materiałów rodzinnych, też podzieliła się niepublikowaną jeszcze książką, którą napisała o rodzicach, bo to nie tylko Maria Pińska-Bereś, ale też jej ojciec był artystą, więc rzeczywiście tutaj miałam szczęście duże. No też Zuzanna Janin, która jest córką Marii Anto, tutaj widzimy obraz Marii Anto, też udostępniła swoje archiwum. To niestety nie jest wcale takie częste, bo czasami naprawdę rodzina wcale nie jest zainteresowana tym, żeby pamięć o ich przodkach jak, w jakiś sposób żyła. To są takie dosyć skomplikowane sprawy. Czasami trudno zrozumieć pewne osoby, dlaczego nie chcą udostępnić, dlaczego nie chcą się podzielić, pokazać obrazów czy rzeźb. To jest dosyć dziwne, no ale w niektórych przypadkach tak jest, więc tutaj muszę powiedzieć, że te kontakty takie personalne bardzo mi pomogły.
No dobrze, a propos cudów, jak doszło do tego, że udało ci się odkryć prawdziwą datę urodzenia Tamary Łempickiej?
No tak, to jest dopiero historia.
Nie wiem, czy Tamara ci jest wdzięczna, że ją odkryłaś tę datę.
To jest dosyć skomplikowana historia. Ja może tak wersję taką jak najbardziej skrótową przedstawię. Jest pewien badacz, taki historyk, który zajmuje się genealogią i on zgłosił się do mnie w pewnym momencie, odnalazł mnie przez Facebook. Miałam akurat rozmowę z Weroniką Wawrzkowicz o Tamarze Łempickiej właśnie w związku z rocznicą jej śmierci. Mówiłam w radiu o Łempickiej, on mnie w ten sposób odnalazł. No i się okazało, że ten pan wszedł w posiadanie aktu urodzenia Łempickiej. Co było dosyć dużą sensacją, znaczy jest cały czas sensacją, dlatego że ten akt urodzenia Tamary, co się wydaje dosyć dziwne, no ale przez nikogo nie został odnaleziony do tej pory. I tutaj ani rodzina tego aktu urodzenia nie ma, albo przynajmniej nie pokazuje, ani biografki. No, państwo pewnie kojarzycie taką dosyć potężną biografię autorstwa Laury Claridge, takiej badaczki amerykańskiej, która dysponowała ogromnym budżetem, prowadząc swoje badania wiele lat temu, no i tak nie dotarła do tego aktu urodzenia. Podobnie Joya Mori, to też jest taka badaczka, która Łempicką odkrywała, jeśli chodzi o Włochy, i była też kuratorką wielu jej wystaw, no też do tego aktu urodzenia nie dotarła. No ale dotarł pan Słowicki, który właśnie zechciał się ze mną właśnie podzielić tym odkryciem. Ja tutaj nie będę wchodziła, przepraszam, w szczegóły, jak on tego dokonał, bo nie śmiałabym tutaj relacjonować, jak on to zrobił. No ma na pewno wielką wiedzę, wie gdzie szukać, bo tutaj jeśli chodzi o Łempicką, znaczy ja w tej chwili mniej więcej wiem, na czym polega ta trudność, dlaczego tak żaden badacz nie mógł do tego dotrzeć. Oczywiście sama Łempicka bardzo, bardzo pomogła, znaczy pomogła, mówię, to oczywiście żartuję, bo po prostu zacierała ślady dotyczące swojej właściwej daty urodzenia. Jak możemy się domyślać, sporo się odmładzała i nie chciała, żeby prawdziwa data jej urodzenia wyszła na jaw. Natomiast no kwestia jakby oczywiście chaosu w rosyjskich archiwach, to jest jedna rzecz. Znaleźć tam, to myślę, że po pierwsze trzeba dobrze znać język i jednak po prostu mieć rozeznanie w tamtejszym, bardzo skomplikowanym systemie archiwalnym, ale kwestia jest taka, że Łempicka, co też oczywiście jakby ten fakt kamuflowała, ona była Żydówką i to zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki. No i sytuacja, jeśli chodzi o dzieci żydowskie urodzone w Moskwie, bo ona się urodziła jednak w Moskwie. No szkoda, że nie w Warszawie. Ale...
No właśnie, ale to cały czas chyba nie jest do końca wyjaśnione, bo znaczy, jej rodzina
twierdzi, wyjaśnione,
że Warszawa.
Że akt urodzenia został znaleziony jednak w rosyjskich archiwach. Sytuacja po prostu, jeśli chodzi o dzieci żydowskie pod koniec XIX wieku była taka, że one nie były rejestrowane w synagodze. Znaczy nie były akty urodzenia spisywane w synagogach w Moskwie, tylko w takich urzędach, które odpowiadały, w urzędach cywilnych, które odpowiadały powiedzmy cyrkułom. Nie wiem, no może część z Państwa się orientuje, tak? Tutaj w Warszawie mieliśmy cyrkuły za czasów zaboru rosyjskiego. Nie chcę tu wchodzić w jakieś technikalia, natomiast jakby ciężko jest zlokalizować po prostu miejsce, w którym takie dokumenty są, były lokalizowane, bo to właśnie no nie były to synagogi, nie były to takie akty stanu cywilnego jakby dla nieżydowskich dzieci, więc to była ta podstawowa trudność, tak mi się wydaje z obecnej perspektywy. No ale temu panu się udało dotrzeć do tego aktu urodzenia, no i rzeczywiście jest on zaskakujący, bo teraz wiemy, że Łempicka się urodziła w 1894 roku, czyli Wcześniej podejrzewano, że to był rok 98. Ona sama podawała często nawet i 1901. No, zresztą kobiety się wtedy jakby, jeśli chodzi o dokumenty, odmładzały nałogowo. Trudno im się też dziwić. W zasadzie każda to robiła, nawet Boznańska. Jakby myślimy o Boznańskiej, to nie wydaje nam się, że to była taka, prawda, pani, która chciała uchodzić za młodszą i zależało jej na tego typu kwestiach, ale nawet Boznańska to robiła, no w zasadzie wszystkie. I Melamuter, jakby Bilińska też na tyle skutecznie się odmłodziła, że data jej właściwa urodzenia została... Przepraszam, powiem to, bo Muzeum Narodowe twierdzi, że oni ją odkryli, ale to nieprawda, bo ta data jest w Polkach na Montparnasse, które ukazały się w maju, a wystawa Bilińskiej została otwarta w czerwcu. Czyli no, Bilińska też była tak skuteczna, że po prostu przez lata no, uważano, że ona się urodziła 4 lata później niż naprawdę.
No powiedz, a która z tych bohaterek nastręczyła ci najwięcej trudności?
Znaczy, i że trudności tak
może
były
byłaś
różne.
Na takim już tak. etapie, że myślałaś, nie, zrezygnuję już.
Tak, no często tak myślałam. Ja w ogóle myślałam, że po prostu, że ta książka mnie jakoś połknie i nie dobrnę to do końca, bo okazała się trudna w napisaniu. Głównie właśnie podstawowa moja trudność nawet nie były źródła, tylko kwestia źródeł, tylko jakby moja jakby osobista skłonność do jakby zagłębiania się w te życiorysy. Miałam taki, znaczy na początku, kiedy przystępowałam do pracy, chciałam taką sobie żelazną dyscyplinę narzucić i właśnie sobie wymyśliłam, że każdej artystce poświęcę tam nie więcej niż 15 tysięcy znaków. No jakby każdy, kto jakby funkcjonuje w branży, powiedzmy literacko-dziennikarskiej, to wie, co to znaczy. No chciałam się jakby utrzymać w ryzach, no każdej poświęcić tyle samo miejsca, żeby się tam za bardzo nie rozpisywać i tak dalej. No oczywiście to się okazało kompletną bzdurą, bo no po prostu niektóre te życiorysy no tak bardzo wsiąkłam, wpadłam, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu niektóre z tych biografii tak bardzo mnie pochłonęły, że no nie byłam w stanie jakby się pożegnać z niektórymi artystkami.
W kogo tak wsiąkłaś?
No tak między innymi w tą panią, tak tutaj. Tak,
Alina Szapoczników.
Alina, tak, to była jedna z tych biografii, która mnie tam absolutnie jakoś rozłożyła, przepraszam za te kolokwializmy. Zupełnie jakby nie mogłam się otrząsnąć i coraz jakby czytałam wszystko, co mogłam i jakby już nie mogłam, też nie byłam w stanie zakończyć tego tekstu, a wiedziałam z drugiej strony, że no tutaj czas goni i czekają kolejne, przecież kolejne artystki, więc te przejścia między, czyli zakończenie pracy nad jednym tekstem, przejście do drugiego, to było w wielu przypadkach naprawdę strasznie trudne. No tutaj Szapocznikow na pewno, ale też no Ester Karp też była trudna. Erna Rosenstein to też na pewno jedna z tych artystek, których życiorys jest absolutnie wstrząsający. Mało o niej wiemy, co też jest przedziwne. Znaczy ona sama się jakby do tego przyczyniła, bo przez większość życia nie mówiła o swojej przeszłości, nie mówiła o swoich przeżyciach wojennych.
Straszliwych.
Tak, jej mężem był Arthur Sandauer, to pewnie jakby nazwisko jest bardziej, znaczy wiele mówi więcej różnym osobom niż Erna Rosenstein, to był taki bardzo słynny krytyk, no, twórca, pisarz, ale też krytyk literacki, który był naprawdę taką osobą w czasach komunistycznych bardzo wpływową. On wylansował między innymi Mirona Białoszewskiego, a potem go tak troszeczkę no, jakby umniejszył, ale no nieważne. W każdym razie Erna Rosenstein była żoną Sandauera, całe życie malowała, natomiast właśnie uchodziła, była członkinią drugiej grupy krakowskiej, była uważana za taką surrealistkę, no taką jej przypiętą łatkę, choć z którą ona się nie zgadzała, surrealistka, nikt za bardzo nie wiedział, co ona maluje. No tu mamy Ernę Rosenstein, ten obraz jest tak właśnie jednym z takich jej płócien, należącym do płócien, które no można określić jako surrealistyczne, natomiast ona też malowała takie częściowo figuratywne prace, w których się przewijały odcięte głowy, no nikt za bardzo nie wiedział, o co chodzi, no tutaj tak, surrealistka ma jakieś wizje, tak odcięte, odcięte damskie i męskie głowy, szybują na niebie, po niebie, i nikt za bardzo nie wiedział, o co chodzi. I dopiero Erna Rosenstein pod wpływem tak naprawdę też presji męża pod koniec życia, w latach 90. już, jakby ujawniła, opowiedziała o swojej przeszłości, o swoim takim naprawdę no tragicznym i niesamowitym losie, żeby tutaj nie zamęczać i odesłać jednak do książki, to tylko powiem, że Erna Rosenstein jako Żydówka i osoba posiadająca, no, mająca oczywiście rodziców Żydów, no, przeżyła straszne rzeczy w czasie II wojny światowej. Jej rodzice zostali bestialsko zamordowani przez polskiego szmalcownika. Znaczy ona nigdy, przepraszam, nie powinnam tak mówić, bo ona nigdy nie chciała, nie chciała nigdy mówić polski szmalcownik. Nigdy się jakby nie koncentrowała na tym, że to był Polak, no ale to był jednak Polak. Ona cudem uszła z życiem, uciekła, po prostu uratowała się z tej straszliwej zbrodni, no ale później musiała się ukrywać, to był czas powstania w getcie, później powstania warszawskiego. Ona przeżyła te straszliwe czasy w Warszawie. Więc jakby no, jej los jest absolutnie niewiarygodny, to, że zdołała przetrwać, to też w jakiś sposób przetworzyła tą traumę wojenną i tą swoją bardzo głęboką miłość do rodziców w sztukę. To jest też historia absolutnie niebywała, to co ona tworzyła i też jak bardzo była skoncentrowana właśnie na swoim życiu duchowym, wewnętrznym, nie interesowała jej sława, jakby nigdy nie była tak ambitna, nie miała takich planów i zamierzeń jak powiedzmy inne artystki, jak na przykład Magdalena Abakanowicz, która no jakby bardzo świadomie konstruowała swoją karierę, Erna Rosenstein nie. No ale po jej śmierci, zresztą to było 2 lata temu, jedna z galerii nowojorskich zorganizowała wystawę jej prac, która się okazała w Nowym Jorku jakąś tam sensacją. I rzeczywiście no w tej chwili chyba Erna Rosenstein jest bardziej znana i bardziej poszukiwana w Nowym Jorku niż powiedzmy u nas, chociaż obrazy jej są bardzo drogie.
Jej wystawa jakaś,
tak,
prawda?
No tutaj miała między innymi w Zachęcie też wystawę, której kuratorem był zresztą Kantor. To była wystawa w 67 roku, żebym się tutaj nie pomyliła, 67 rok. Wystawa indywidualna, bardzo ważna w jej karierze, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że ona też nigdy wielkiej, wielkiej kariery spektakularnej nie zrobiła w Polsce i jakby jej nazwisko nigdy nie było aż tak bardzo znane. No ale wystawa była ważna i między innymi tam na tej wystawie zaprezentowano szafę, która dzisiaj jest znana jako szafa Erny Rosenstein. Jest takim specyficznym, niezwykłym dziełem sztuki, ponieważ przez lata Erna jakby obklejała swoją taką, no to taki zwykły mebel powiedzmy, drewnianą szafę, obklejała różnymi zdjęciami, jakimiś drobnymi elementami, guzikami, sznurkami. No z tego powstało po prostu coś, co dzisiaj właśnie jest pokazywane na świecie jako po prostu odrębne dzieło sztuki, bardzo, bardzo ciekawe.
Proszę Państwa, mnóstwo wątków, no bo bohaterki niezwykłe i opowieści niezwykłe. To jest taki moment, że może Państwo mają jakieś pytania do autorki. Bardzo proszę.
Nie wiem, czy właśnie jakiś mikrofon?
Czy ja mogę oczywiście swój oddać, tak.
Dobry wieczór. Mam 2 pytania. Czy możemy coś więcej powiedzieć o autorce, autorze okładki? Czy już wcześniej z panią współpracował? I drugie pytanie, czy u pani prywatnej kolekcji, pani męża, jest więcej dzieł malarzy czy malarek? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, to autorką układki jest Ula Pongowska i Ula Pongowska już zaprojektowała moją, to jest trzecia okładka mojej, po raz trzeci zaprojektowała okładkę mojej książki, zaprojektowała okładkę Polek na Montparnasse, Luni Modiglianiego i teraz tą, czyli wszystkie, które wydałam w wydawnictwie Agora. To jest jakby dzieło Uli Pongowskiej, bardzo zdolnej osoby. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, no tak jakby zdecydowanie jest więcej kobiet tak, w naszej kolekcji, chociaż to się troszeczkę zaczyna wyrównywać, to niepokojące to jest w zasadzie, ale muszę to przemyśleć właśnie pod wpływem pani pytania, bo tak, ostatnio rzeczywiście kupiłam pana. No tak, no zaczęliśmy tworzyć tą kolekcję, znaczy to tak dumnie brzmi, no po prostu zaczęliśmy kupować te obrazy, bo mieliśmy dostęp po prostu też do rynku francuskiego sztuki, który jest bardzo, bardzo bogaty i na którym dzieła Polek, no nieznanych artystek, no można kupić po prostu stosunkowo tanio i dzięki temu no udało się rzeczywiście nabyć bardzo interesujące rzeczy. No a później troszeczkę już zaczęliśmy rozszerzać też w kierunku w ogóle jakby zbiorów École de Paris i pojawili się i mężczyźni już nawet, więc do tego doszło. Tak, także... Tak, ale to ja usłyszę.
Sylwia, ja mam pytanie o bohaterki odrzucone, bo skoro doszłaś do 50, tak, o których chciałaś napisać, a w książce jest 20 bohaterek, to których najbardziej ci było żal, kiedy rezygnowałaś?
Tak, tak, no był spory żal. Ja oczywiście na początku miałam no takie jakieś niewiarygodnie ambitne plany, pomyślałam sobie, 50 opiszę właśnie. Tak, no... Jednak okazało się to niemożliwe też ze względu właśnie na to, co wspomniałam, na ten fakt, że jednak bardzo się angażowałam w te życiorysy i te opowieści. No to nie są takie opowieści bardzo krótkie w wielu przypadkach, tylko raczej takie pogłębione. Bardzo mi żal między innymi Anny Guntner. To jest taka surrealistka, znaczy jest, no nie żyje, surrealistka, która tworzyła no, w latach 60., 70. Bardzo chciałam o niej napisać, ale no, tutaj była właśnie blokada, jeśli chodzi o źródła ze strony rodziny. Nie chciałabym tutaj wchodzić w szczegóły, może publicznie, ale no, osoba, która dysponuje materiałami, no, nie chciała po prostu się nimi podzielić. I tego mi bardzo żal, no cały czas liczę na to, że, bo to pan jest, no to już mogę zdradzić, pan, i ten, że ten pan zmieni zdanie i jednak będzie chciał w jakiś sposób żonę upamiętnić, bo uważam, że absolutnie na to zasługuje. No po prostu nie miałam na podstawie czego napisać. Jedna pani z tego tutaj zbioru, mówiąc brutalnie, została wycięta, bo po prostu książka już była tak obfita, że no już za dużo było tego tekstu, więc mam nadzieję, że znajdzie się w drugiej części, bo to mogę zdradzić, że... Proszę. Tak, dziękuję. Nie, przepraszam, to ja nie odpowiem na to pytanie. To jest najgorsze pytanie. Nie jestem w stanie... Nie, jakby to się nie da się powiedzieć w jakiś prosty sposób, bo jakby częściowo... Pewne jakby fragmenty tych tekstów to powstawały już na bieżąco przy Polkach na Montparnasse, jakby sukcesywnie, więc no nie jestem, przepraszam, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że to była praca iluś tam letnia czy miesięczna. Tak naprawdę no, te materiały zbierałam od bardzo, bardzo dawna i jakieś tam pomysły na te sylwetki po prostu gdzieś miałam od dawna i to... Musiałam to wszystko częściowo jakby z siebie wydobyć, ale też jakby wydobyć ze swojego komputera, ze swoich notatek. Także no przepraszam, tylko tyle mogę powiedzieć. Nie chcę się tu skompromitować jakoś.
A ja chciałam się zapytać, czy jakie obrazy pani ma u siebie w kolekcji? Czy Meller, Luther, Bilińską?
O nie, no bardzo chciałabym by się mieć Bilińską, ojej. No mam akwarele Meli Muter, jakby no, na olej mi absolutnie nie stać. Ostatnio, chyba ze 3 tygodnie temu został właśnie obraz Meli Muter sprzedany za 1,5 miliona złotych. Więc jakby, no jakby absolutnie, wydaje mi się, że no, to się nie zdarzy, żebym sobie kupiła Muter. Tak, słucham? Halickiej niestety nie mam, bardzo żałuję. Byłam kilka razy o krok odkupienia jej obrazu. Natomiast z Halicką jest taka dosyć skomplikowana sprawa, że wiele jej obrazów jest podrabianych, tych we Francji. Ja rzeczywiście się trochę bałam kupować. Mam sporo obrazów Ireny Renaud Hasenberg, którą opisałam. Ona jest bohaterką jedną z Polek na Montparnasse. To, co mi się udało upolować, znaczy mniej mężowi, no nie chcę go tutaj jakby pomniejszać jego roli, to są dwie prace Zofii Piramowicz. I to było dla mnie bardzo cenne, bo tutaj wspominałam właśnie, że chciałam pisać o Zofii Piramowicz przy Polkach na Montparnasse, ale właśnie bardzo ciężko było dotrzeć nawet do obrazów po prostu tej artystki. Ja wiedziałam, że one gdzieś są, tylko że... No, nie wiadomo było gdzie, no ale udało mi się w tym czasie właśnie kupić jeden obraz olejny, jeden gwaszcz cudowny, bo ona była taką artystką, która w latach 20. wyprawiała się samodzielnie do Maroka, do Algieru, podróżowała sobie właśnie po tych krajach Orientu. I ten gwaszcz jest wspaniały. No zresztą Państwo znajdziecie jakby w książce zdjęcia tych prac. Więc to było na pewno dla mnie takie duża zdobycz. No i Esther Karp, o której wspominałam. Udało nam się nabyć dwa obrazy olejne, które tutaj jakby też są w formie zdjęciowej pokazane w książce. To też dla mnie było takie wielkie przeżycie, kiedyś udało tą Esther Karp upolować, mówiąc wprost. Co jeszcze? No jeszcze troszeczkę tych obrazów jest, jeśli chodzi o te bohaterki tutaj wskazane. No Bilińską bardzo chciała oczywiście, ale no niestety. Nie, no Bilińska, to jest też niesamowite, że Bilińską jeszcze 10 lat temu można było kupić, naprawdę to jest szokujące, można było kupić za 5000 zł na przykład. No więc tak, więc bardzo zachęcam do inwestowania w sztukę kobiet, bo ceny rosną sukcesywnie. Sama, że tak powiem, rozkręciłam trochę koniunkturę na niektóre panie, więc jeśli Państwo macie jakieś środki do ulokowania, to bardzo polecam zakup Esther Karp na przykład, która nie ma w takich straszliwych cen, ale no, Erna Rosenstein już jest bardzo droga. Taki obraz myślę, że no, oczywiście to jest muzealny eksponat, ale obraz Erny Rosenstein to już jest kwota no, na pewno powyżej 150 tysięcy złotych. No Maria Anto, którą tu widzimy koło Marty, to też są już spore kwoty. Więc to jest też ciekawe, że jakby w obiegu galeryjnym, jakby na rynku sztuki, te ceny są całkiem wysokie. Natomiast jakby same artystki no, nie są specjalnie znane poza takim dosyć wąskim kręgiem specjalistów. No bo no Maria Anto no raczej zapomniana dla bardzo wielu osób. Nie wiem, jak Erna Rosenstein, bo oczywiście osoby, które się interesują no malarstwem, znają, ale myślę, że szerszej publiczności, jakby szerszemu odbiorcy no nie bardzo jest znana, ale jakby wszystko przed Państwem.
No tak, chociaż po rzeczywiście publikacji Twojej książki ceny podskoczą z pewnością. Mnie też zachwyca, już musimy powoli kończyć, ale zachwyca mnie też to, no, mówimy o kolekcjonowaniu, ale w wielu miejscach możemy odkrywać zupełnie niesamowite rzeczy, to znaczy nie spodziewając się. Dla mnie takim odkryciem była wspomniana przez ciebie Villa La Fleur, gdzie nagle okazuje się, że Mela Mutter, której... Tak jak mówisz, no w polskich muzeach jest mało. Była wystawa
Kosmopolitan,
no, taka komercyjna przez dewelopera zorganizowana. Ale Villa La Fleur, gdzie się wchodzi i jest jedna, druga, trzecia sala i tam wiszą obrazy Meli Mutter. No, dla mnie to było odkrycie życia niemalże.
Tak, tam można syndromu Stendala zaznać, że tak powiem.
Tak. To jest wspaniałe miejsce.
Bardzo zachęcam. Tak, no, dla mnie to było absolutne odkrycie. Kiedy pierwszy raz tam pojechałam, no to już było sporo lat temu i wtedy mi tam po głowie właśnie chodziła taka książka właśnie o jakichś artystkach z Paryża, no to był szok. Wtedy Villa La Fleur była dosyć skromnym muzeum, bo to był jeden budynek, jedna willa. W tej chwili mamy dwie wille. Tak. Te zbiory się cały czas sukcesywnie powiększają. Też są organizowane wystawy, no między innymi była Łempicka w zeszłym roku, która rzeczywiście
bardzo
rozsławiła i dzięki tej wystawie no rzeczywiście wiele osób odkryło to miejsce. Ja ciągle słyszę, powiem szczerze, to jest niesamowite, ciągle właśnie słyszę, ojej, no jakby, jak to jest możliwe, że takie muzeum jest w Polsce? Jak mogłam o tym nie wiedzieć, bo ciągle jakby kolejne osoby to odkrywają. No to jest jakby muzeum w rękach prywatnych, należące kolekcja Marka Reflera. Jest pan, który jest deweloperem, to pozdrawiam pana Marka, jeśli ogląda. Przepraszam. Natomiast no, bardzo, bardzo go cenię, bo jakby mógłby kupować jachty, nie wiem, kolejne jakieś wille na Lazurowym Wybrzeżu, czy nie wiem gdzie, a on inwestuje w polską sztukę i rzeczywiście zgromadził no, niewiarygodną kolekcję. Tutaj Villa Lafleur, z którą jestem, tak mogę powiedzieć, trochę zaprzyjaźniona, miałam tam spotkania autorskie, ale też no, są tak cudowni ludzie stamtąd, właśnie pan Reflair i też Artur Winiarski, też pozdrawiam, jeśli ogląda. Tutaj udostępnili wiele zdjęć do mojej książki, za co jestem bardzo wdzięczna. No, bardzo, bardzo zachęcam, jeśli ktoś z Państwa nie był, no to proszę się wybrać do Konstancina, naprawdę będzie to duże przeżycie.
Ogromne przeżycie, ja myślę, zupełnie, prawda? Ale ja tak sobie myślę też o wycieczce do Siedlec. Niedaleki, gdzie jest cała sala w Muzeum Regionalnym, jak piszesz, poświęcona jednej z bohaterek twojej książki, czyli Małgorzacie
Ładzie Maciągowej. No właśnie, o niej nie wspomniałyśmy. Tak, to też jest, też właśnie muszę tutaj panią Agnieszkę Pasztor wspomnieć. Bardzo, bardzo dziękuję za jej pomoc i za jej wsparcie, bo też z wielką taką naprawdę szczodrością jakby mnie potraktowała, podzieliła się dokumentami, opowiedziała mi o malarce, o obrazach. To też było takie bardzo, bardzo miłe spotkanie. Rzeczywiście muzeum tamtejsze jest miejscem, w którym... No to, tam jest najwięcej po prostu prac Łady Maciągowej w Polsce. To też jest taka malarka, o której chyba nie bardzo coś wiemy, zapomniana. Ona odnosiła duże sukcesy w latach 20., 30. Przed wojną. Projektowała wspaniałe witraże, no, ale też właśnie portrety, zasłynęła takimi scenami z walk korridy. To w ogóle niezwykle dynamiczne prace. No, jakby w czasie wojny straciła męża i straciła syna. Jej życie się bardzo, bardzo tak tragicznie potoczyło. Obaj zginęli w Katyniu. No i później już ta malarka po wojnie no, z takim wielkim trudem jakby wracała na tą swoją ścieżkę artystyczną.
Ja już miała tylko jeden projekt, prawda?
Tak, ona chciała upamiętnić Katyń, a jak wiemy, no, były to lata, kiedy o Katyniu, no, w latach 60. o Katyniu przecież nie można było ani mówić, ani tym bardziej Katynia malować. I to też jest niesamowite, że właściwie to jest chyba jej obraz Katyń, to jest chyba jedyny w ogóle w polskiej ikonografii obraz tak w taki bezpośredni sposób nawiązujący do Katynia, w zasadzie mało znany, prawda? No, czy jakby Państwo znają ten obraz Katyń? No, jakby powinien być w zasadzie w każdym podręczniku, no, ale takim lepszym tym od historii do historii.
Ale to ciekawe, że kończymy na Małgorzacie Ładzie Maciągowej, no bo rzeczywiście czas nas już goni, ale... No tak, bo to jest taki bardzo pozytywny przypadek. Oczywiście wspomniałaś o tej tragicznej śmierci męża i syna, ale to był właśnie pan Maciąg. Tak. To był taki mąż wspierający
tak.
I odsyłam Państwa do tej historii, bo ona jest właśnie bardzo...
W sumie jest budująca, bardzo jakby pomimo budująca, tej jakby tak, tych tragicznych losów.
Tak, wspierał i też to była osoba, która w tych czasach godziła... tworzenie z macierzyństwem. I
tak, to
też
prawda.
Dzięki
bardzo,
oczywiście...
bardzo pozytywny jakby przykład, bo zwykle, tutaj już nie miałyśmy czasu o tym mówić, ale no zwykle te życiorysy były dosyć jednak tragiczne, jeśli chodzi o te kwestie takie uczuciowo-rodzinne. No większość jednak artystek jakoś tak się te losy ich układały, że no zwykle sztuka była okupiona po prostu rezygnacją, czy jakimiś bardzo poważnymi perturbacjami w życiu zawodowym, w życiu osobistym i uczuciowym. A na przykład właśnie Łada Maciągowa jest świetnym przykładem, bo jej się udało jakimś cudem no, stworzyć cudowną rodzinę i mogła malować, mogła tworzyć przed wojną. Miała męża, który jakby nie wymagał od niej, w przeciwieństwie do wielu innych mężów, innych artystek.
I on ją popierał, on ją popierał, cenił.
Był oficerem Wojska Polskiego. I to bardzo pozytywna postać, a tutaj trzeba też przywołać na przykład męża Marii Ewy Łunkiewicz-Rogojskiej, też oficera Wojska Polskiego. No i ten pan już na przykład właśnie zupełnie przeciwnie się odnosił do kariery artystycznej żony. Ona musiała się z nim rozejść, bo nie była w stanie tworzyć. Natomiast tutaj Łada rzeczywiście osiągnęła tą pełnię. Miała cudownego syna, miała wspaniały dom, malowała, odnosiła sukcesy. No niestety wojna, tak, wybuch wojny, II wojny światowej, no zakończył te lata prosperity i takiego cudownego okresu, ale rzeczywiście warto o niej pamiętać. Dziękuję, że ją przywołałaś, bo dużo więcej tutaj jest takich historii, no jednak tragicznych i w sumie pokazujących te trudy i w pewnym sensie niemożliwość jednak połączenia no, życia artystycznego z życiem rodzinnym w przypadku kobiet.
No tak, ale to, co piszesz i to, co no, tak bardzo wynika z tych wszystkich życiorysów, że twoje bohaterki wszystkie łączy jednak ta wytrwałość.
Absolutna.
Determinacja to jakby, i też absolutna, cierpliwość duża.
Cierpliwość i ta determinacja, którą ja absolutnie podziwiam, bo naprawdę... No, trzeba bardzo wiele, nie tylko przeszkód zewnętrznych pokonać, żeby tworzyć. Nawet dzisiaj, ja już tutaj nie będę, zresztą nie mamy możliwości dyskutować o tym, ale dzisiaj życie artystek wcale nie jest łatwe z tego, co słyszę. Spotykam się z różnymi twórczyniami i nie jest wcale lekko, ale naprawdę jakby pokonanie tych barier zewnętrznych to jest też jeden z elementów. Trzeba jeszcze w sobie znaleźć ten obszar takiej wewnętrznej siły, determinacji i to, mieć to przekonanie, że naprawdę ma się coś do powiedzenia, chce się to robić, to jest wartościowe i po prostu no, mieć siłę na determinację, bo bez tego to życie artystyczne jest niemożliwe.
Tylko one, polska sztuka bez mężczyzn i tylko ona, Sylwia Ziętek.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
ci, Marta, bardzo.
Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy, Sylwio. Dziękujemy wydawnictwu Agora za to, że tę piękną książkę wydało. I no, czas na podpisywanie, na krótkie
czas
może jakieś
roboty.
Wymiany zdań. Bardzo dziękuję państwu.
Dziękuję
dobrego
bardzo.
Wieczoru.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.